Czy nauczyciel może odmówić wyjścia do toalety w czasie lekcji? A co z piciem wody w klasie? Albo sytuacją, gdy uczeń dostaje złą ocenę nie za wiedzę, ale za złe zachowanie. O prawach uczniów krąży wiele mitów, niedomówień, a przecież regulują je konkretne przepisy. Marta Nazarko, dzień dobry. Dziś w audycji Masz Prawo. Sprawdzimy, co naprawdę należy się uczniom, jak zmieniały się ich prawa na przestrzeni lat i jakie problemy najczęściej trafiają do Rzecznika Praw Ucznia w Białymstoku. I to właśnie Rzecznik Praw Ucznia, Mariusz Tarasiuk, jest dzisiaj naszym gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry serdecznie.
Zacznijmy od podstaw. Czym w ogóle są prawa ucznia? Gdzie są zapisane? Jakie przepisy regulują te kwestie?
Prawa ucznia przede wszystkim reguluje tutaj ustawa, prawo oświatowe, system oświaty i akty nadrzędne, czyli Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej oraz takie dokumenty jak Konwencja Praw Dziecka czy Deklaracja Praw Człowieka. Te wszystkie dokumenty nadrzędne również opisane są przede wszystkim w statutach szkół, które regulują te wszystkie akty prawne i szczegółowo określają prawa i obowiązki uczniów.
Czy da się wymienić kilka jakichś takich najważniejszych praw ucznia, które absolutnie każdy młody człowiek musi znać?
Najważniejsze wydaje mi się prawo do własnej godności. Oczywiście uczniowie mają coraz większą tego świadomość, że godność ich jest istotna i nie powinna być naruszalna, ale również mają też prawo do nauki. Prawo do nauki, które jest określone w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, że nauka jest bezpłatna. Tutaj każdy ma prawo do nauki.
Jeszcze za chwilę wrócimy do szczegółów, do konkretów. Może powiedzmy, czy te prawa ucznia na przestrzeni lat, dekad jakoś się zmieniały? Czy widać jakieś takie zmiany?
Tak. Widać takie zmiany na pewno. Biorąc pod uwagę, że ja jako Miejski Rzecznik Praw Ucznia mam te swoje lata, także mogę porównać w kontekście do swojej osoby, jak minęło to na przestrzeni dekad.
Kiedy pan był jeszcze uczniem.
Tak, kiedy ja byłem uczniem, kiedy nawet nasi rodzice byli uczniami, to się zmienia, to ewoluuje. Psychologia dziecięca się zmienia. W latach, kiedy Polska odzyskała niepodległość, Polska ratyfikowała Konwencję Praw Dziecka. Również świadomość społeczeństwa z roku na rok rosła, biorąc pod uwagę to, że mieliśmy przykład z krajów zachodnich, gdzie ten stopień kultury, zachowania, dbania o jednostkę był widoczny. W związku z tym świadomość społeczna z roku na rok rosła. Nauczyciele również, kształcąc się, zmieniali podejście do ucznia, do szkoły. Bardziej stawali się tutaj jakby raz, że mentorami tych uczniów, ale też można powiedzieć, że partnerami i zauważyli, że sam sposób powiedzmy karania, niedostrzegania pewnych zachowań uczniów z niepełnosprawnościami, z deficytami jest różny u każdego. W związku z tym podejście do ucznia jako do jednostki na pewno się zmieniło i to jest zauważalne w latach obecnych, że tutaj ta pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest na wyższym poziomie.
Tak, bo pan wspomniał nawet o karaniu i tak z czasów nawet moich własnych rodziców pamiętam takie opowieści, że dopuszczalne były kary cielesne w szkołach. Dzisiaj nie do pomyślenia.
Tak, dzisiaj to nie jest do pomyślenia. Nie do pomyślenia w szkole, ale też już coraz rzadziej spotykane w domach, w społeczeństwie. W związku z tym to się wszystko przekłada na szkołę, a regulują to prawa dziecka, Konwencja o praw dziecka. I tutaj w dobie dzisiejszych praw ustawowych czy konstytucyjnych to już zamierzchłe czasy.
Czy można powiedzieć, że ta relacja między uczniem a nauczycielem jest taka bardziej partnerska? Pomiędzy dzieckiem a rodzicem często tak. Oczywiście jest to różnie oceniane. A jak to jest w szkole?
Jeżeli chodzi o takie zachowania nauczycieli w stosunku do uczniów, tutaj widać, że jednak wychowawcy klas bardzo dbają o uczniów, swoich wychowanków, w tym kontekście, że z tego co widzę, interesują się życiem i w szkole, i poza domem. Jeżeli są jakieś problemy, jest pedagog, jest psycholog. Także tutaj relacja uczeń-nauczyciel jest, ale także i budowana jest relacja nauczyciel-rodzic, który jest tutaj niezbędny w tej pomocy dla ucznia, dla jego wewnętrznego, że tak powiem, bezpieczeństwa.
Tarcia na pewno też są, zastrzeżenia na pewno są. Tak. Może właśnie porozmawiajmy o pańskiej funkcji, o tym, co pan robi. Może zacznijmy od tego, od kiedy w ogóle pan pełni tę funkcję Rzecznika Praw Ucznia w Białymstoku. Jaka w ogóle była idea powołania tej funkcji?
Ten temat pojawił się na początku 2021 roku, może nawet koniec 2020 roku. W związku z tym, że już w Polsce pojawiły się takie instytucje jak Rzecznik Praw Uczniowskich, przede wszystkim jedna z pierwszych, jak kojarzę, to była w Lublinie, taka funkcja. W związku z tym to Młodzieżowa Rada Miasta, czyli inicjatywa oddolna zupełnie pochodząca od uczniów.
Uczniowie sami zauważyli te potrzeby.
Tak, tak. Sami uczniowie zauważyli, bo kto inny jak nie uczniowie. Została przeprowadzona ankieta w szkołach ponadpodstawowych o tym, czy taki rzecznik praw ucznia jest potrzebny w kontekście tego, czy ich prawa w szkołach są przestrzegane, i z ankiety Młodzieżowa Rada Miasta wysnuła wniosek jednak, że taki rzecznik praw ucznia powinien być, i zgłosiła taką petycję do prezydenta miasta Białegostoku, i w roku 2021, 28 maja, zarządzeniem prezydenta miasta Białegostoku, miejski rzecznik praw ucznia został powołany. I
od początku pan pełni
I od funkcję. Początku, tak, przez lata pełnię tą funkcję. Jestem też urzędnikiem w Departamencie Edukacji. To chyba było ważne dla Młodzieżowej Rady Miasta, dla uczniów, żeby nie był to nauczyciel przede wszystkim, bo nie jestem nauczycielem, nie mam wykształcenia pedagogicznego. Jestem urzędnikiem.
Więc ktoś taki trochę z zewnątrz.
Troszeczkę z zewnątrz i który też ma wiedzę o funkcjonowaniu szkół, o prawie oświatowym, znajomość dyrektorów szkół i tych relacji. Podjąłem się tego zadania, obiecałem, że będę budował przede wszystkim mosty pomiędzy uczniami, nauczycielami i rodzicami.
Wiemy zapewne, że w życiu bywa różnie.
Tak, bywa różnie, ale tutaj muszę powiedzieć, że przez te lata, cztery, właściwie już za chwileczkę, pięć lat, bardzo pomocni byli dyrektorzy szkół, którzy na każde zgłoszenie reagowali, jeżeli takie było. Uczniowie po tych reakcjach, czy rodzice tych uczniów, mieli taką informację zwrotną, że ta sprawa idzie w dobrym kierunku i że te sytuacje równe konfliktowe są rozwiązywane na poziomie rozmowy i pewnych negocjacji, mediacji.
Jakiego rodzaju to są problemy? Mhm.
Problemy bywają różne, to też w zależności pewnie od okresu, w jakim się znajdujemy, ten rok szkolny, to również początek roku szkolnego, pewna adaptacja, integracja tych uczniów z nauczycielami, sprawy przemocy rówieśniczej. Tu zostawałem często wzywany jako mediator do różnych sytuacji, gdzie spotykaliśmy się w szkole z rodzicami, z dyrekcją, z pedagogami, żeby rozwiązać sytuacje pewne. Później były spotkania również z uczniami. To były takie sytuacje. Moja funkcja rozpoczęła się w takim okresie, kiedy to był czas pandemii. Pojawiały się też różne sytuacje w związku z uczniami, którzy mają lekcje online, czy zdają różne egzaminy, czy olimpiady online. W związku z tym pojawiały się różne pytania, rozstrzygnięcia różnych kwestii, na jakiej podstawie można włączać kamerkę, czy nie włączać. No różne takie sytuacje.
No właśnie, a teraz obecnie, bo już pandemia... Tak. Na szczęście za nami, a obecnie jakiego rodzaju to są problemy? Jakieś takie bardzo konkretne sytuacje?
Bardzo konkretne, okej. Okay. Jeszcze tylko dopowiem, że po pandemii wybuchła wojna i pojawili się uczniowie tak, z Ukrainy. W związku z tym trzeba było im tam zapewnić miejsca w szkołach. I tutaj też pojawiały się różne sytuacje odnośnie integracji, znalezienia miejsca w internacie, no różne, przeróżne.
Tak, to są takie w odniesieniu do bardzo jakichś różnych takich konkretnych zdarzeń, a takie z życia codziennego.
Z życia codziennego. Pojawiały się takie sytuacje... Uczeń, uczennica nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymał promocji do następnej klasy, zgłasza tą sprawę do mnie, bo chce mieć wgląd do egzaminu poprawkowego, czy chce złożyć wniosek o poprawę tego egzaminu poprawkowego. Nie wie, jak to uczynić, w związku z tym ja jako Miejski Rzecznik Praw Ucznia kieruję taką osobę, co ma zrobić, gdzie złożyć dokumenty, czy do szkoły, czy do kuratorium.
To właśnie taka podpowiedź, taka wskazanie jest, ścieżki.
Tak, tak. Ja tutaj jestem rzecznikiem, który wskazuje kierunek, jaki wniosek, gdzie wypełnić, do kogo złożyć. Jeżeli to są sytuacje, gdzie należy tylko złożyć wniosek do konkretnej instytucji, podpowiadam. Jeżeli można to rozwiązać telefonicznie, czy w sposób umówiony w czasie rozmowy, to również tak. Jakie jeszcze przykłady, tak? Zdarzają się takie sytuacje, że zgłaszają rodzice, że uczeń, załóżmy, z deficytami, z niepełnosprawnością nie jest traktowany godnie przez nauczyciela, to znaczy...
Nie bierze pod uwagę?
Nie bierze pod uwagę zaleceń z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego stworzone przez poradnie. I tutaj rodzice zgłaszają taką uwagę, żeby zająć się tą sytuacją.
Ale do pana przychodzą dopiero w sytuacji, gdy nie udało się tego na poziomie szkoły załatwić?
To znaczy różnie. Często najpierw dzwonią, ja im mówię, czy rozmawiam z wychowawcą, z pedagogiem, z dyrektorem. Okazuje się, że tak, ze wszystkie tą ścieżkę
czyli
przeszedł.
Czyli pan taką ostatnią instancją jakby
Tak. Jeżeli jestem ostatnią instancją wobec tego, już wtedy informuję, jakie kroki należy podjąć, przekazać informacje do kolejnej instancji, która się już tym zajmie z poziomu nadzoru pedagogicznego, załóżmy. I to jest taka podpowiedź konkretna, która później rozstrzyga ten spór, który nie został, że tak powiem, załatwiony na poziomie szkoły. Chociaż są to rzadkie przypadki. Z reguły już wychowawca klasy pewne sytuacje normuje, czy gasi pożary, czy pedagog szkoły. A już jeżeli dojdzie, to dyrektora szkoły również tutaj ma narzędzia, żeby pewne sytuacje rozstrzygać w szkole.
A sytuacje takie konfliktowe, bo pan mówił pomiędzy rówieśnikami, ale na przykład właśnie uczeń, nauczyciel. Bywają takie?
Tak, bywają takie też sytuacje. W zależności od wieku jeszcze też ucznia, ten uczeń do 10-12 lat nie jest świadomy pewnych sytuacji na pewno. W związku z tym opowiada pewnie w domu rodzicom, co się wydarzyło i tutaj interweniuje rodzic. Natomiast w klasach starszych, szkołach ponadpodstawowych, liceum, technikach, tutaj świadomość się zwiększa. Uczeń zna swoje prawa, przede wszystkim zna granice swojej godności, która została w pewnym momencie naruszona. Bo nauczyciel, nie wiem, źle się odnosił do takiego ucznia, obrażał go może nie w sposób bezpośredni, ale to wywoływało u ucznia pewien dyskomfort i poczucie zagrożenia, niebezpieczeństwa.
No właśnie, pan mówił, że to prawo do godności jest jednym z podstawowych na samym początku naszej rozmowy.
Tak.
Padły te słowa. Więc to ważne, że uczniowie mają świadomość, że mają takie prawo do poszanowania własnej godności i próbują coś z tym robić.
Tak jak każdy z nas. W pewnym momencie, jeżeli poczuje się urażony, i nie ma od drugiego człowieka ani przeprosin, ani zrozumienia i to narasta i narasta. Czuje się wyśmiewany, lekceważony. Wówczas pewna granica zostaje przekroczona i taki uczeń szuka pomocy u wychowawcy klasy. Jeżeli tam nie znajduje u pedagoga, jeżeli tu jest cały czas problem, wówczas to zgłasza do Rzecznika Praw Ucznia. I tutaj jest bardzo istotne, że te sprawy są naprawdę rozwiązywane w sposób konkretny, bo tutaj jeżeli jest naruszona etyka zawodowa nauczyciela, wówczas są narzędzia, aby taki nauczyciel jednak została zbadana ta sprawa i wyciągnięte
konsekwencje. Zdyscyplinowany w jakiś sposób?
Tak.
A w jakiś sposób udowodnić, że nauczyciel zachowuje się w ten sposób, że rzeczywiście narusza te prawo do godności ucznia? Czy na przykład uczeń ma prawo nagrać fragment lekcji, żeby to udokumentować?
Tak, co do zasady nagrywanie lekcji w polskim prawie nie jest zabronione.
Chyba, ale mieliśmy bardzo różne takie,
tak,
prawda?
Tak, są różne sytuacje, ale oczywiście nie może, nie może być to udostępniane na zewnątrz, czyli taki uczeń takiego nagrania nie może udostępnić bez zgody nauczyciela
upubliczniać
dokładnie.
Ale do takich celów właśnie udowodnienia czegoś może przekazać jako dowód.
Dokumentowania, tak, może później przekazać czy to dyrektorowi szkoły, czy wychowawcy i takie nagrania później mogą ustanowić dowód w sprawie. Jeżeli aż do takiej sytuacji potrzeba, żeby coś nagrać, no to jest słuszne.
Mediacje może jakieś?
Mediacje jak najbardziej są międzyrówieśnicze.
A między nauczycielem a uczniem może
między
być
nauczycielem
coś takiego?
A uczniem też oczywiście jak najbardziej były takie sytuacje, kiedy to najczęściej tuż na poziomie dyrektora jest rozmowa między uczniem a nauczycielem, pewne sprawy są wyjaśniane. No i też, jeżeli ten uczeń jest niepełnoletni, tutaj mamy też rodziców, to jest istotne i chyba bardzo kluczowe i mi się wydaje, że najważniejsze, bo też uczeń jakby widzi, że ta postawa obywatelska, te instrumenty, które szkoła posiada, które są wypracowane, taka funkcja jak mediator, mediacje, no są sprawcze, krótko mówiąc. I mediacje są kluczowe w tym momencie właśnie w szkole, i bardzo pomocne.
Mówi pan, że to się kończy konkretnym efektem, czyli obie strony idą na jakąś ugodę, nauczyciel może być zdyscyplinowany, tak jak pan mówił, ale jak dalej funkcjonować w takiej klasie? Czy to nie jest trudne?
To znaczy, tak, są różne sytuacje oczywiście. Czasem rodzice podejmują decyzję o zmianie szkoły. Są takie sytuacje. Natomiast co do zasady, to dyrektor już wewnętrznie pewne rzeczy normuje w szkole, czy to zmienia wychowawcę, czy nauczyciela, czy przynosi ucznia do innej klasy. Ale też i rodzic podejmuje decyzję o zmianie szkoły, zmianie środowiska, żeby te relacje były jednak zdrowsze, bo ten uczeń przeżył jakąś tam traumę i chce rozpocząć od nowa.
Właśnie, tak, relacje bardzo, bardzo ważne, ale może pomówmy też troszkę o takich przykładach z życia codziennego w szkole. Takie przykłady, które pewnie uczniów bardzo interesują. Jedna z najczęstszych sytuacji. Uczeń chce wyjść do toalety w czasie lekcji. Czy nauczyciel może nie pozwolić?
Co do zasady, nauczyciel nie może nie pozwolić wyjścia do toalety, a związane jest to ze zdrowiem po prostu. To są różne sytuacje, różne powody. Natomiast
wiadomo, że uczniowie mogą to nadużywać.
Otóż to. Dlatego też są uregulowane to wewnętrznie w szkole różne sytuacje, nie wiem, w postaci regulaminów, wyjść w zeszytach, wcześniej. Uczniowie są informowani o zasadach wychodzenia do tej toalety, także nie może zabronić, ale też nadużywanie tego wychodzenia w szczególności. Tutaj należy zauważyć, że te młodsze dzieci też muszą być pod opieką osoby dorosłej, kiedy muszą wyjść do toalety.
Więc takie logistyczne problemy
zaczynają się
pojawiać.
Tak, oczywiście. Wobec tego to jest regulowane na poziomie szkoły, co do zasady nauczyciel powinien pozwolić i nie kojarzę takiej sytuacji, że był to powód skargi ucznia czy rodzica, że nauczyciel zabronił wyjścia do toalety.
A co z piciem wody na lekcji? Czy nauczyciel może zabronić? Też są różne sytuacje i zdrowotne.
Tak, oczywiście. Jest upał, jest gorąco. Powiem tak, to jest również regulowane wewnętrznie w szkole przez nauczyciela. Oczywiście zabronić tego nie można. Ale to też w zależności od miejsca, w którym odbywa się ta lekcja, czy to są zajęcia informatyki. Tutaj trzeba bardzo być ostrożnym, bo to też chodzi o bezpieczeństwo uczniów na lekcji. Napicie się wody dyskretnie z butelki nie powinno stanowić żadnego problemu.
Ale też pewnie powinno być jakąś kwestią umowną.
Dokładnie.
Pomiędzy uczniami.
Pomiędzy uczniami, tak. Te kwestie bezpieczeństwa, picia wody czy wyjścia do toalety są omawiane na godzinach wychowawczych z każdym nauczycielem. Każdy, generalnie uczeń, zna zasady. Jeśli to będzie picie dyskretne wody, też nie miałem takich sytuacji, że ktoś zgłaszał takie nadużycie ze strony nauczyciela, że tej wody nie może się napić.
Dość częstym problemem, o którym sama też zresztą słyszę, jest to, że nauczyciel wstawia złą ocenę tak naprawdę za zachowanie, ale wstawia ją jako ocenę z danego przedmiotu. Mhm. Nie jest to uwaga wpisana do dziennika, ale ocena. Mhm.
To jest niedopuszczalne.
Co wtedy zrobić, jeżeli uczeń otrzyma taką ocenę negatywną z przedmiotu?
Oczywiście, jeżeli taki uczeń dostanie taką ocenę negatywną z przedmiotu za zachowanie, nie wiem, będąc na lekcji matematyki, bo źle się zachowywał, cokolwiek robił, przede wszystkim pierwsza rzecz, to jeżeli to nie jest wychowawca, który to wstawił ocenę, zgłasza ten fakt wychowawcy klasy. Wychowawca klasy po rozmowie z swoją koleżanką, kolegą, nauczycielem, wyjaśnia mu prawa, które obowiązują. Bo ocena z zachowania to jest odrębna ocena za zachowanie, natomiast to nie jest efekt edukacyjny, który jest oceniany. Jeżeli nie jest brane to pod uwagę, oczywiście...
Nauczyciele mogą mieć bardzo dużo różnych wyjaśnień tej sytuacji. Na przykład nie uważał, nie wie, co się działo na lekcji, zada pytanie, o czym mówiłam przed chwilą, nie wiesz, jedynka. W zasadzie za wiedzę, bo nie wie.
Nie, to nie jest efekt edukacyjny cały czas. Tu jakby to stawianie oceny niedostatecznej za zachowanie jest po prostu niedopuszczalne.
Wciąż tak to się nie powinno odbywać.
Tak. Kiedyś tak było.
Na przykład przepisywanie regulaminu szkoły jako kara, bądź pisanie 100 razy, nie będę rozmawiał na lekcji. Zdarzają się jeszcze takie sytuacje?
Nie, zdarzają się takie sytuacje.
Ale kiedyś były, prawda?
Kiedyś były takie sytuacje. Teraz ten katalog kar jest ściśle określony w statucie szkoły, czy to w prawie oświatowym. Takie rzeczy się nie zdarzają. Jeżeli się zdarzają, to należy to zgłosić dyrektorowi szkoły.
Dużym zainteresowaniem cieszyło się zorganizowane niedawno w Białymstoku spotkanie z Marcinem Kruszewskim, autorem popularnego kanału Prawo Marcina. I on bardzo często podkreśla, że wielu uczniów nie zna swoich takich podstawowych praw. Pan mówił, że ta świadomość jest jednakowoż coraz większa, ale wciąż myśli pan, że jest jednak problem z tą wiedzą?
Myślę, że tak, ponieważ ta wiedza prawna, informacja, jak się zachować w różnych sytuacjach, jest zawarta przede wszystkim w statutach szkół, które są obszernymi materiałami.
Uczniowie raczej tego nie czytają.
Raczej tego nie czytają dokładnie. Wobec tego takie informacje medialne, krótkie, wskazanie konkretnego problemu, tak można, tak nie można, nauczyciel ma do tego prawa, nie ma prawa. To tak jak znaki drogowe. Widzimy, co możemy, a czego nie możemy. Wobec tego taka informacja medialna w czasach tych mediów społecznościowych jest na pewno przydatna dla uczniów i prawo Marcina robi robotę.
Czyli pozytywnie pan ocenia rolę takich popularyzatorów właśnie
wiedzy. Wydaje mi się, że tak. Jaka by nie była ta popularyzacja prawa, tym bardziej prawa uczniów.
Jeżeli dociera do uczniów,
i ta świadomość obywatelska, społeczna jest coraz większa wobec tego i my się zmieniamy. I nauczyciel też to widzi często, pewnie też to ogląda, bo też codziennie się uczy, a teraz dostęp do informacji jest bardzo powszechny i na pewno to jest korzystne.
A jak wygląda ta edukacja, prawda, w szkołach? Bo no, mówił pan o tych statutach opisanych zapewne trudnym językiem, ciężkim do strawienia przez uczniów. No ale są godziny wychowawcze, na których na pewno dużo się o tym mówi. Ale czy w pana poczuciu uczniowie są wystarczająco przygotowani, by znać te swoje prawa i obowiązki na poziomie szkoły?
Myślę, że tak, są godziny wychowawcze, ale te godziny wychowawcze to również na początku zajęć, na początku roku szkolnego właściwie, to wychowawca na pewno przedstawia, że jest coś takiego jak statut, można się na niego powoływać, są zapisy, ale tutaj ta godzina wychowawcza na pewno nie wystarczy, ta świadomość musiałaby być większa, w związku z tym ja też jako Miejski Rzecznik Praw Ucznia mam za zadanie promować tę edukację prawną i spotykam się z uczniami w szkołach, w większym gronie. Zapraszani są uczniowie, mogą zadawać pytania, ja im przedstawiam, jak to wygląda. Wobec tego nauczyciele na poziomie tych godzin wychowawczych próbują tą świadomość podnieść u uczniów. Też pojawiają się i prawnicy w szkołach, z tego co słyszę, z różnych kancelarii, ale też ja jako Miejski Rzecznik Praw Ucznia odbywam takie spotkania z uczniami. Wtedy uczniowie bezpośrednio mogą zadać pytanie, rozwiązujemy pewne problemy.
A propos godzin wychowawczych, przypomniał mi się jeszcze jeden problem, na który często uczniowie się skarżą, że nauczyciel robi lekcje z danego przedmiotu, czyli wychowawca, na przykład jak jest nauczycielem matematyki czy polskiego, zamiast godziny wychowawczej robi lekcje z danego przedmiotu. Może tak robić? To jest jego indywidualna decyzja?
Nie no, być może czasem jest tak, że te godziny są zamienne. Trudno mi teraz to ocenić. Co do zasady, godzina wychowawcza to godzina wychowawcza, prawda?
Tym bardziej, że tak jak słyszymy, jest o czym mówić, trzeba tę świadomość prawną, wszelaką zresztą, uczniów propagować.
Różne sytuacje są, prawda? Prawa ucznia to przede wszystkim w stosunku nauczyciel-uczeń, ale też uczeń-rodzic. Tutaj integracja tych rówieśników jest istotna. W takiej grupie 30-25 osobowej uczniów zdarzają się różne problemy na poziomie uczeń-uczeń, które tutaj pewnie na godzinie wychowawczej nauczyciel próbuje wspomóc i
tak, więc na pewno takiej pracy też jest dużo.
Tak.
A co poradziłby pan uczniom, którzy czują się niesprawiedliwie potraktowani w szkole, że jakoś w jakiś sposób ich prawa zostały naruszone, ale boją się tego oficjalnie zgłosić?
Jeżeli boją się tego oficjalnie zgłosić, to znaczy boją się zgłosić to wychowawcy, pedagogowi w szkole, czy dyrektorowi szkoły.
Mogą być różne powody, że ktoś im nie uwierzy, albo boją się konsekwencji, albo że oni zostaną obarczeni odpowiedzialnością.
Było też do mnie dużo telefonów anonimowych. W sensie pytałem się jako szkoła, ale ktoś nie chciał po prostu. Szkoła dla mnie osobiście nie jest istotna. Może to być nawet szkoła i z powiatu, bo i również rodzice dzwonią i z całej Polski. To ja nie odmawiam jakiejś tam pomocy. Ja oczywiście wskazuję kierunek działań, które mogą pomóc rozwiązać daną sytuację. Jeżeli na poziomie szkoły to jest problem, wobec tego ja wskazuję rozwiązania, które na pewno pomogą. Nie musi to być szkoła, w której powstał problem. Proszę, żeby uczeń zgłosił to nadzorowi pedagogicznemu, czy to burmistrzowi, prezydentowi, Departamentu Edukacji. Może to być anonim.
Czyli jeżeli ktoś boi się o tym powiedzieć w szkole, zawsze może zgłosić się
absolutnie
do pana.
Tak. Absolutnie tak, może się zgłosić. Jestem dostępny cały czas.
Na koniec więc, które prawo ucznia uważa pan za takie absolutnie kluczowe, fundament całego systemu?
To ja się powtórzę i powiem jeszcze raz, że prawo do własnej godności i do bezpieczeństwa. Bo to jest fundament wszystkich naszych praw, praw człowieka, praw dziecka, praw ucznia. Tutaj zaczynają się nasze prawa i relacje i ta godność to szacunek do drugiego człowieka przede wszystkim, czyli szacunek do nauczyciela i nauczyciela do ucznia. I na tym możemy zbudować szkołę przyszłości.
Piękna puenta.
Prawda?
Bardzo. Na szczęście coraz większa jest świadomość tych praw, również tego, o czym pan mówi. Jak słyszeliśmy, znajomość praw ucznia to nie tylko teoria, to codzienne sytuacje w szkole, w których warto wiedzieć, co nam przysługuje. Im większa świadomość, tym większa szansa na wzajemny szacunek i lepszą atmosferę w edukacji. Tak jak pan powiedział, budowanie znakomitej szkoły przyszłości. Moim i państwa gościem był rzecznik praw ucznia w Białymstoku, Mariusz Tarasiuk. Dziękuję
bardzo. Dziękuję państwu. Dziękuję.